Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze studia katolickiego Radia Podlasie witają dzisiaj Państwa serdecznie dwaj księża. Ksiądz Stanisław
i ksiądz Wojciech.
Także dzisiaj aż czarno w studiu od nas dwóch, nie ma ludzi świeckich. No czas przedświąteczny, pieczenie ciasta, sprzątanie mieszkania, wszyscy zajęci.
Kręcenie maku.
Tak, a my dzisiaj troszeczkę już po rekolekcjach, po tych wszystkich ćwiczeniach duchowych, chociaż jeszcze jest dużo pracy, dużo zajęć przy parafii. Ale proszę Państwa, chcemy dzisiaj sobie tak we dwóch, przy Państwa też, jak mam nadzieję, czynnym udziale, chcemy porozmawiać o Bożym Narodzeniu, ale w kontekście tak zwanej politycznej poprawności. Za chwilę Państwu wyjaśnimy, o co chodzi, zresztą na pewno wiele osób wie, o co chodzi. Dzisiaj to jest temat, ten termin bardzo modny, chociaż niewiele ma wspólnego z polityką, no ale taki termin został ukuty w latach 70., 80., szczególnie ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, przyszedł do Europy, rozszerzył się bardzo szeroko i polityczna poprawność króluje dzisiaj na większości uniwersytetów owładniętych przez ideologię liberalno-lewicową i próbuje się go też narzucać Polsce, Polakom, nam, także katolikom, Kościołowi i próbuje się w ten sposób walczyć z poglądami katolickimi, a także między innymi zwalczać Boże Narodzenie. Otóż zapasem mamy tę naszą wielką uroczystość Bożego Narodzenia. Już pojutrze Wigilia Bożego Narodzenia. Będziemy udawać się na pasterkę. Choinki ubieramy, karpie tłuczemy. No a tutaj na przykład mamy wypowiedź i to samego ministra sprawiedliwości, że trzeba humanitarnie traktować karpie, staną w obronie karpi. No i mało tego, na przykład we Francji nie wolno pod choinkami w szkołach urządzić szopki, ponieważ to miałoby obrażać inaczej myślących, muzułmanów czy ateistów. Nie można na przykład w Wielkiej Brytanii publicznie używać określenia Boże Narodzenie, tylko święta zimowe, czy jak ferie jakieś.
Bo też obrażają.
Bo też obrażają, bo jak ktoś jest niewierzący, może to obrażać. No i teraz my mamy za zadanie bronić tej naszej tożsamości. I chcemy, proszę Państwa, przy tej okazji mówienia o Bożym Narodzeniu w kontekście politycznej poprawności podać więcej jeszcze przykładów, które dzisiaj no, sprawiają, że ludzie niby to myślący zaczynają dosłownie pleść głupstwa. I ta polityczna poprawność robi z umysłu ludzkiego, z mózgu jakąś taką gąbkę, gdzie człowiek naprawdę przestaje myśleć. Człowiek owładnięty ideologią politycznej poprawności no, potrafi głosić wiarutne bzdury, które się nie mieszczą w głowie normalnemu człowiekowi. I jakoś może spróbujemy dotrzeć do sedna sprawy, też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Księże Wojciechu, ty byłeś, zdaje się, też chyba za granicą i tam spotkałeś się z polityczną poprawnością, gdzie chyba nie można było mówić publicznie, w miejscu publicznym wypowiadać nazwy mąż czy żona.
Tak, tak, to było. To było w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Szkocji. Tam przy okazji rekolekcji prowadzonych dla naszej Polonii dowiedziałem się. Ja się wprost z tym nie spotkałem, to znaczy nie miałem takich doświadczeń, żeby na przykład od urzędnika tego to usłyszeć, natomiast słyszałem od samych Polaków, którzy tam mieszkają. Mówiono nam o takich rzeczach, że w miejscach publicznych, w urzędach na przykład, wycofano już nazewnictwo mąż-żona, mówi się partner, partnerka, a najlepiej partner sam. I na przykład opowiadano takie anegdotyczne sytuacje, kiedy Polacy w urzędach muszą wypełniać jakieś rubryki i są zapytywani przez angielskich, to znaczy tam miejscowych urzędników, na przykład jak się nazywa pani czy pana partner. Mówi, że nie mam partnera, mam żonę. Jest taka kłopotliwa cisza, po czym pani urzędnik raz jeszcze zapytuje nazwisko partnera. Nie mam partnera, mam żonę. Kłopotliwa cisza. Nie mam takiej rubryki żona. Nazwisko partnera. I tak można w nieskończoność. Oni mówią, że oni się przy tym dobrze bawią, Polacy. Ale mówią, że są rzeczy też i bardziej niepokojące. Na przykład, gdy dzieciom się wskazuje, by nie nazywali rodziców mama, tata, tylko na ty, bo mogą być na przykład dzieci ze związków partnerskich jednopłciowych, adoptowane przez takie pary. No i wtedy mogą się poczuć źle, bo na przykład w takiej parze są tylko dwie mamy albo dwaj tatusiowie i dziecko czuje się zakłopotane, że drugie dziecko, inne dziecko ma mamę i tatę w komplecie. Stąd lepiej nie używać, mówić per ty. To są takie rzeczy. To jest to właśnie te absurdy poprawności politycznej.
Tak, lub też inne w Wielkiej Brytanii, bo oni słyną z tego. Też czytałem nie tak dawno w artykule jakimś, że na przykład w przedszkolach daje się dzieciom do zabawki w ten sposób, że chłopcy muszą bawić się lalkami, a dziewczynki jakimiś tam samochodami, wozami strażeckimi. Dlaczego? Ponieważ no, może w dziecku ujawnić się odmienność płciowa i na przykład chłopak może odkryć w sobie, że nie jest w pełni chłopakiem, że ma jakąś psychikę dziewczynki, że może być potem na przykład transwestyto. No i więc lepiej niech to się wcześniej ujawni, bo jeżeli chłopakowi każemy bawić się samochodami, to możemy
wywołać w nim konflikt wewnętrzny.
Konflikt, tak. To może być działanie opresyjne.
Opresyjne.
I to no właśnie dochodzi do tego typu absurdów. Czy państwo spotkaliście już się z tymi takimi absurdami? Co o tym myślicie? I bardzo byśmy prosili, żebyście państwo do nas zadzwonili.
Bądź smsowali.
Czy smsowali. Podam namiary do naszego studia. Telefon 25 644 65 55. Powtórzę, 25 644 65 55. Numer SMS do nas 509 056 590. 509 056 590. Lub też można wypowiedzieć się na gadu-gadu, wysyłając wypowiedź na numer 308 67 01. 308 67 01. Księże Wojciechu, nie wiem, czy słyszałeś, ale nawet w imię ideologii poprawnej politycznej poprawności nawet nie można powiedzieć dziewczynie komplementu. Na przykład nie można, tak, bo będzie to seksizm, a bardziej wyrafinowana metoda, typ seksizmu to jest tak zwany lukizm. Na przykład, to jest, no, nazywają to opresyjne ustalanie kryteriów atrakcyjności. Nazywanie na przykład dziewczyny ładną stereotypowo hierarchizuje, a dla nieładnych jest opresyjne. Nadal nie można na przykład kogoś nazywać, że jest niski albo wysoki, bo ktoś może się poczuć źle, że to jest mówienie opresyjne. No ja nie wiem, dlaczego w ogóle urządza się konkursy Miss, wyborów Miss. Przecież to też jest opresyjne.
Wydaje mi się, że ci, którzy prezentują takie poglądy, są też i przeciwko tym wyborom. Na przykład środowiska feministyczne bardzo zwalczają ideę w ogóle samych konkursów Miss.
No ja też zwalczam tę ideę, no ale nie jestem chyba poddany politycznej poprawności, bo i zwalczam polityczną poprawność jako wielką głupotę. Jak to możliwe, że dorośli ludzie, nieraz wykształceni z tytułami naukowymi, że oni wpadają w jakiś taki korkociąg myślowy i bez wyjścia?
Nie mam pojęcia, to pewnie jest pytanie do psychologów albo do socjologów prędzej, dlatego że ulegają temu ludzie nie w pojedynkę, ale często środowiskowo, masowo. Więc to jest zjawisko, myślę, przemycania pewnych ideologii przez media. To też ma duży wpływ. I to, że poprawność polityczna staje się jakby kryterium przynależności do pewnej kasty dzisiaj, czyli do tej grupy ludzi z powodzeniem, ludzi sukcesu, ludzi z towarzystwa, ludzi z salonu. Może dlatego bardzo często nie bezkrytycznie ktoś to przyjmuje, no bo wie, że dzięki temu zyskuje jakąś tam przynależność, jest ceniony.
Lub też może być to też pewien przymus, bo jeżeli ktoś nie będzie politycznie poprawny, zostanie napiętnowany publicznie jako oszołom, czy jakiś ksenofob, czy jeszcze tam ktoś. I być może też tutaj jest pewien taki lęk. Ludzie poddają się takiemu praniu mózgu czynionemu na masową skalę i wolą się nie wychylać, bo myślę, że chyba mało jest ludzi przekonanych co do tej politycznej poprawności, ale ludzie boją się wychylić, bo skoro tak wypada dzisiaj mówić i tak każą mówić, to tak mówimy.
Ale może gdzieś w środku przynajmniej jeszcze inaczej myślą.
No gdyby tak było, no to jeszcze pół biedy, ale obawiam się, że człowiek też powoli przestaje myśleć, poddaje się i myśli sobie, może tak trzeba, może rzeczywiście to jest słuszne. Więc no, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że w świetle politycznej poprawności na przykład nie można powiedzieć, że Szekspir był lepszym poetą niż dowolny czarnoskóry pisarz z Afryki. Dlaczego? No przecież dużo w Afryce jest pisarzy, nie? Są lepsi, gorsi. No i załóżmy, że jest jakiś czarnoskóry pisarz, który pisze bardzo słabe wiersze, poezję. Nie można powiedzieć, że Szekspir jest lepszy od niego. Dlaczego? Bo byłoby to tak. Jednocześnie byłby to rasizm, elitaryzm, eurocentryzm, szowinizm, nieczułość na różnorodność, powielanie stereotypów i seksizm.
No tak, na jednej uczelni, i to zresztą w Polsce, gdzie studiują studenci z różnych kontynentów, bo coraz częściej w Polsce również podejmują studia ludzie, nawet chociażby właśnie z Afryki, ktoś właśnie z innego kontynentu, o innym kolorze skóry, najzwyczajniej w świecie bimbał sobie, w cudzysłowie, nie uczył się, wykorzystywał fakt, że jest bariera językowa i tak dalej, i tak dalej. I dochodziło do egzaminu, i doszło do egzaminu, powiedzmy, licencjackiego, czy takiego już zasadniczego egzaminu. I wtedy ten egzamin położywszy, dalej był problemem dla uczelni, bo bano się, że usunięcie go za naukę, raczej za jej brak, za złe wyniki, będzie odczytany jako rasizm.
No i czyli, prawda, czyli tylko z tego względu, że był czarnoskórym, miał przywilej nieuczenia się.
Tak, no bo poprawność polityczna zastraszyła władze uczelni. Oni się bali komentarzy, bali się jakiejś nagonki prasowej, że oto proszę bardzo, studenta o innym kolorze skóry się usuwa, podczas gdy on sobie po prostu nie uczył się.
Ale z tym, co mówisz, to ja się też spotkałem na własnej skórze, tego doświadczyłem i to gdzie? W Siedlcach tutaj. Otóż to były jeszcze lata, początek lat 90. pewnie. Jechałem pociągiem z Siedlec do Międzyrzeca, pośpiesznym. I pociąg był strasznie załadowany. Nie wiem dlaczego, to był jakiś czas przedświąteczny czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, ale to był pociąg międzynarodowy, on jechał dalej na wschód. I było bardzo ciasno, ja nie mogłem do tego pociągu wsiąść, dosłownie. Natomiast w drzwiach usiedli sobie dwaj czarnoskórzy młodzi ludzie. To byli studenci, gdzieś z Afryki pewnie, czy skąd, którzy studiowali w Moskwie. No i jechali pociągiem do Moskwy. I usiedli sobie normalnie w drzwiach i tam za nimi było wolne miejsce. I ja chciałem tam wsiąść, bo już nigdzie nie dało się dosłownie wsiąść. Więc poprosiłem ich, żeby wstali, żebym ja mógł przejść. A oni zaczęli się śmiać. No tam po rosyjsku coś zaczęli do mnie mówić. Ja do nich też po rosyjsku. I mówię, ty wstań, weź, wstań. Ja chcę wsiąść do pociągu. I tak. I widzę, że już pociąg zaraz ruszy. Ja zostanę na peronie. I coś im tam trochę ostrzej powiedziałem, żeby wstali. No więc oni wstali, zobaczyli moją taką zdeterminowaną minę nie znosząco sprzeciwu. No i ja wsiadłem, stanąłem za nimi, no i zadowolony, że jadę, chociaż na stojąco, ale jadę. No i wtedy ten jeden z tych czarnoskórych do mnie mówi: ty rasist. Do mnie. Ja mówię: a czemu ty to gawarysz? Jaka ja rasist? A ty na nas krzyczysz, bo my jesteśmy czarni, a ty na nas krzyczysz. Ja mówię do niego: mnie to jest obojętne, czy ty jesteś czarny, czy ty jesteś zielony, niebieski nawet możesz być. Mnie to jest wsio równo.
Ja
krzyczałem dla ciebie na to, żebyś, bo ty nie chciałeś wstać, ty nie chciałeś mnie wpuścić do pociągu. A potem po chwili do niego mówię: a słuchaj, a może to ty jesteś rasist, bo ty mnie białego nie chciałeś do pociągu wpuścić, tylko siadłeś sobie.
No właśnie, czyli ideologia, którą się bezkrytycznie przyjmuje, tak nieraz bezmyślnie, sprawia, że prowadzi naprawdę nieraz do rzeczy absurdalnych i niebezpiecznych. Ale tak w tej dyskusji się zastanawiam, księże Stanisławie, jak to jest, dlaczego to nasze Boże Narodzenie nieszczęste też trafiło do tych szuflad poprawności politycznej. Czy to się wiąże z tym, że chrześcijaństwo jako takie dzisiaj już w całości, przesłanie Jezusa Chrystusa, w ogóle obecność Kościoła, jest niepoprawna politycznie?
No to na pewno poprawność polityczna próbuje wykorzystać swoją ideologię, czy zastosować właściwie swoją ideologię do walki z religią jako taką. Bo dzisiaj w ogóle się odmawia obywatelstwa Bogu. Bo ja tak się zastanawiam, o co chodzi w tej walce z krzyżem, walce właśnie z Bożym Narodzeniem. O co w tym wszystkim chodzi? No i czy to nie jest echo tego, co zostało powiedziane w prologu Ewangelii świętego Jana, że Słowo przyszło do swojej własności, swoje nie przyjęli. Stało się ciałem, Słowo stało się ciałem.
Tylko że to może być w sposób zawuolowany, bardzo trudne słowo, które lubię i nie potrafię wypowiadać, ale w sposób ukryty ta walka jakby z religią jako taką, bo chyba tezą poprawności politycznej nie jest walka z religią, a raczej sprowadzenie religii do sfery prywatnej, co jest oczywiście w pewnym sensie zakamuflowane, ale chodzi o to, że dotąd na przykład sfera seksualna stanowiła sferę prywatną, tabu. Teraz sfera seksualna się została jakby ujawniona. On nie ma tabu, można o tym mówić powszechnie i tak dalej. A w to miejsce, ja mam czasem wrażenie, wpycha się religię, żeby stała się tak wstydliwą częścią życia ludzkiego, tą tabu ukrytą, zakrytą, jakby w pewnym sensie jak sfera seksualna dawniej. Takie mam wrażenie, że dokonała się taka jakby wymiana, ale to może jest tylko wrażenie. Natomiast wprost jest podnoszone te hasła, są podnoszone hasła, że religia musi być sprawą prywatną. Stąd też nie wolno stawiać szopek, stąd nie wolno nazywać Bożym Narodzeniem w miejscach, gdzie są inni. Zachowaj to dla siebie, jakby niech to będzie prywatne. Tymczasem prawda wydaje się być zupełnie inna. Religia, owszem, jest sprawą osobistą,
tak,
ale nie prywatną.
No tutaj jest właśnie taka, kształtuje się taka mentalność, że niby w ten sposób chronimy prawa mniejszości, inaczej myślących, inaczej wierzących, ale to jest znowu złudne, bo w ten sposób też niszczymy tolerancję, gdzie polityczna poprawność szarmuje tym pojęciem tolerancja, ale tolerancja moim zdaniem powinna być w obie strony, jedni drugim ukazują pewien szacunek. Tutaj dam taki przykład, jak kiedyś jeszcze, gdy byłem tutaj duszpasterzem akademickim, studenci pojechali na spotkanie organizacji katolickich do Francji. Do tej pory tutaj chyba w Sielcach istnieje SKMA, czyli Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej. I pojechali na spotkanie takich właśnie stowarzyszeń z Europy do Francji. I byli tam kilka dni, była niedziela i okazało się, że w programie pobytu stowarzyszeń katolickich we Francji nie było mszy świętej. I nasi studenci, jako przyzwyczajeni, że jest msza święta, no centrum duszpasterstwa akademickiego to była msza święta, zaczęli dopominać się tej mszy świętej. Dlaczego mszy nie ma w programie? Jak to? Przecież to jest zjazd stowarzyszeń katolickich. Dlaczego nie ma mszy w programie? a oni im tłumaczą, no słuchajcie, tak, to są stowarzyszenia katolickie, ale różnie mogą ludzie należeć do tych stowarzyszeń. I na przykład, gdyby się zdarzyło, że jest tutaj gdzieś wśród nas na przykład Żyd, no i on by się czuł bardzo źle, to byłoby działanie opresyjne, bo my go w ten sposób zmuszamy do obecności na mszy świętej, a gdyby on odmówił, no to to on musi ujawnić swoje preferencje religijne, a on wcale nie musi tego ujawniać. Wobec tego nie róbmy mszy świętej, tak na wszelki wypadek nie róbmy.
Wedle tezy, że religia musi być ukryta.
Tak, albo na przykład może tam gdzieś muzułmanin się znajdzie, a może jest w ogóle niewierzący ktoś. I jeżeli my teraz zrobimy mszę świętą, to on będzie się czuł bardzo źle. I ja tak właśnie widzę, że tutaj chodzi o taką źle pojętą obronę uczuć. Bo wiadomo, że ludzkich uczuć nie można ranić, tak jak nie można ranić uczuć religijnych też. No więc próbuje się też bronić uczuć ateistów. Chociaż czy ateista może mieć uczucia religijne, bo pani, która we Włoszech mówiła, że krzyż jej w szkole przeszkadza, ona jest ateistką i powiedziała, że to obraża jej uczucia religijne, ateistyczne, religijne uczucia. No właśnie, czy ateista może mieć uczucia religijne?
To jest sprzeczne
w sobie. I teraz ranić...
Może jej bardziej chodziło o jej, że rani jej to uczucia antyreligijne.
No można by tak powiedzieć, tak, ale ona użyła tego określenia, że uczucia religijne, ateistyczne. I dzisiaj właśnie my tak się bardzo boimy zranić uczucia innych ludzi. I na przykład, no pozdejmujmy krzyże z kościołów, w ogóle ze ścian, z klas, bo może to kogoś obrażać, może to kogoś ranić, widok krzyża. No ale dlaczego nie powie się, że zdejmowanie krzyża rani uczucia wierzących? Właśnie. I teraz wierzący mają się martwić o uczucia niewierzących, a dlaczego ludzie niewierzący nie martwią się o uczucia religijne ludzi wierzących? Że ta tolerancja ma być tylko w jedną stronę.
Może to się bierze z tego, że ludzie wierzący są we wspólnotach i stanowią pewną zwarte organizmy wspólnotowe, a oni są jakby rozproszeni, może czują się...
Ale to też są przecież różne stowarzyszenia ateistyczne, jakieś tam wolnomyślicieli, jakieś tam racjonalistów i innych dziwaków i oni sobie przecież mogą tam należeć i należą wielu w tych.
Ksiądz Tomek Bieliński, nasz duszpasterz akademicki, który jest na linii, on wiele lat studiował we Francji. Myślę, że mógłby się podzielić tym.
Bardzo prosimy właśnie... Halo?
Czy nas słyszysz? Witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy.
Księże Tomku, ty jesteś wielkim specjalistą w tej dziedzinie, bo też spotkałeś się osobiście z problematyką politycznej poprawności, studiowałeś we Francji i prosimy, byś podał nam może przykłady i też spróbował wyjaśnić nam i słuchaczom, jak to z tym jest, jak to możliwe, że inteligentni ludzie popadają w taki zakręt intelektualny.
No tak, specjalistą to oczywiście lekka przesada, chociaż 7 lat pobytu we Francji to całkiem spory czas, tym bardziej, że nie byłem tam jako turysta, tylko żyłem na co dzień, więc czas związany ze studiami był również czasem obserwacji życia politycznego, społecznego, uczestniczenia bezpośrednio w nim. Niewątpliwie...
Ale także, bo Tomku, tak, o tym mówimy, także kwestii religii jako tej dotkniętej przez poprawność polityczną, taką zsuwanej do sfery prywatnej, wciskanej do sfery jakby tabu.
Tak, tak. No więc po pierwsze, generalnie ja w momencie, kiedy pojechałem na studia do Francji, miałem do tamtego momentu taki stereotyp, że jeden kontynent, jedna kultura chrześcijańska, bliskie sobie narody, gdy chodzi o historię, więc wydawało mi się, że dosyć dobrze znam Francuzów, jednak dopiero życie na miejscu pierwszych kilka miesięcy to był niesamowity szok, jak bardzo się różnimy i przede wszystkim pojawiały się setki pytań odnośnie właśnie wytłumaczenia pewnych postaw polityczności, tej poprawności politycznej, też zupełnie odmiennego od nas postrzegania Kościoła, również wszystkiego, co było związane z reformami posoberowymi. Więc odnosząc się bezpośrednio do tematu, myślę, że we Francji te wszelkie postawy związane z taką właśnie poprawnością polityczną, to w początku trzeba się doszukiwać jednak już w rewolucji francuskiej.
A jeśli, przepraszam, jeśli jeszcze, a może byś jakieś przykłady tak podał, jakieś, co tak najbardziej cię zaszokowało, jak mówisz, jakie postawy, jakie, co było dla ciebie takim pierwszym tym zderzeniem tej naszej mentalności polskiej, katolickiej, jest to francusko?
Pierwszym zderzeniem było dla mnie oczywiście to, co się mówi, że jak to nazwać, uciekło mi teraz z głowy, ale zaraz sobie przypomnę, że wiara jest, o tym chciałem powiedzieć, wiara jest prywatną sprawą. Oczywiście, czyli zakaz jakiegokolwiek mówienia o wierze, o swoich poglądach, o swoich przekonaniach religijnych. Najlepsi przyjaciele potrafią sobie zwrócić uwagę i powiedzieć, nie dotykajmy tego tematu. Mogą być zażyłymi od wielu lat przyjaciółmi, oni nie wiedzą na przykład, jedno o drugim nie wie, jakiego jest wyznania, ponieważ nie wypada o to zapytać. Proszę sobie wyobrazić. Czyli ktoś, kto się poznaje w pracy i może z tobą spędzić 10, 15, 20 lat wspólnej pracy i oni mogą mieć wiele wspólnych tematów, nikt się nie odważy powiedzieć na temat, co robił w okresie świątecznym. Będą wspominali oczywiście o tym, że wypoczywali, że wykupili sobie wakacje gdzieś tam pod palmami, ale nikt nie powie, czy był w kościele, czy nie i w ogóle nie poruszy tematu związanego z wiarą. To już pochodzi to od czasów jeszcze rewolucji francuskiej, gdzie próbowano zaświadczyć.
A na przykład chłopak i dziewczyna narzeczeni mają się pobrać. Czy oni rozmawiają na takie tematy? No przecież wypadałoby, skoro będą małżeństwem, to
no tak.
O tych tematach porozmawiać, czy to też tak. Między nimi też tak jest, że nie wnikają te sprawy?
Oczywiście, powiem tak. Jako ksiądz też miałem dużo kontaktów z młodzieżą, głównie z rodzin polskich, ale nie tylko. Również byłem też pasterzem w środowiskach francuskiej młodzieży i generalnie albo ta młodzież nie rozmawiała na ten temat, lub zupełnie bagatelizowała kwestię wyznania, przekonań religijnych, czyli dobra, ty w to wierzysz, ja w to wierzę, a ty nie najważniejsze, najważniejsze, że się kochamy. Czyli w ogóle nie pytania o fundamenty tej miłości, o definicję miłości, którą przecież religia bardzo wyraźnie pomaga określać wyznanie i mówi konkretnie Chrystus, jeśli chodzi o chrześcijan. Więc nikt na tym nie uważa, że to może być przyczyną później jakichś nieporozumień, braku jedności, ani to w żaden sposób nie przyczyni się zasadniczo do scalenia związku. Nikt tak nie uważa dzisiaj wśród młodych.
A w czym jeszcze, jeżeli chodzi?
Chyba, że gdzieś w jakimś środowisku naprawdę mocno chrześcijańskim, gdzie rodzice są takimi bardzo praktykującymi, to wtedy te dzieci starają się wtedy znaleźć kogoś ze środowiska tego samego, czyli o podobnych głębokich poglądach chrześcijańskich.
A w takiej codziennej obyczajowości w czym się jeszcze przejawia to spychanie religii w sferę prywatną?
Jeżeli dzisiejszy temat audycji czarno-nabiałem został zablokowany kontekstem zbliżających się świąt bożonarodzeniowych, to oczywiście dla mnie pierwszym szokiem były kartki świąteczne, na których nie było, coraz rzadziej pojawia się, no bo w 97 zacząłem tam studiować i do dzisiaj mam stały kontakt i systematycznie jestem, przebywam, odwiedzam Francję. I widziałem, jak coraz bardziej ze kartek świątecznych znikało słowo Joyeux Noël, czyli Wesołego Mikołaja, Wesołych Świąt w znaczeniu, w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo Noël to jest starofrancuskiego, chodzi o Boże Narodzenie. I to coraz bardziej znikało. Dzisiaj bardzo trudno znaleźć gdziekolwiek kartkę świąteczną z napisem Joyeux Noël, a oczywiście większość kartek ma już napisy tylko Wesołych Świąt albo Wesołego jakiegoś bliżej nieokreślonego, no takiego czasu świątecznego, ale to już nawet trudno mieć konotacje, jakieś takie skojarzenia z wiarą. No i na tych kartkach w większości to są jakieś las i bardzo często kotki, pieski. Kotki, pieski. I nawet nie woły, kosiołek, tylko kotki.
I nie choinka też, nie?
Jeżeli jest to jakiś las, ale nie, wymazuje się to i nawet trudno zauważyć, kiedy to się stało, żeby to tak się pojawiło. Oczywiście programy szkolne też coraz bardziej się tutaj, widziałem też, jak sztucznie wprowadzono na przykład to świętowanie pogańskiego Halloweenu, gdzie po prostu z roku na rok przyszły dyrektywy z Ministerstwa Edukacji, że ma to być wprowadzone i dla Francuzów, którzy są przywiązani do tradycji i którzy generalnie uważają tę kulturę amerykańską jako subkulturę, wszystko co jest za oceanem, są bardzo na to wrażliwi i nieufni, jak to narzucono, jak zmuszono dzieci od początku do właśnie przygotowania tego świętowania Halloweenu, czyli jakieś tam dynie, jakieś tam straszenie i tak dalej, No i na szczęście natychmiastowa była reakcja katolików świeckich, bo to głównie od nich wyszło, gdy dwa lata po tym narzuconym święcie wymyślono Holy Wings, czyli święty zwycięża, również gra słów z języka angielskiego, wymyślono właśnie parady dzieci, młodzieży poprzybieranych za swoich świętych patronów. I na szczęście to już przeszło nawet do Polski. W tym roku była 1 listopada czy 31 października pierwszy raz to przeszczepiono nasz grunt wspólnoty chrześcijańskiej, głównie charyzmatycznej, tych nowych wspólnot.
Czyli próbujemy to chrzcić. Próbujemy to chrzcić trochę, to Halloween.
Albo odzyskać świętość tego nawet, no bo to... Tak, bo to...
Taki sens.
Natomiast niewątpliwie jeszcze dodając tylko, tę poprawność widać wszędzie, to również właśnie w takim... Nie wypada oceniać, nie wypada jakieś nadawać, wartościować moralnie jakichś czynów. Ja pamiętam na uczelni katolickiej, na której studiowałem przecież uczelnia wyższa, Instytut Katolicki, jedną z pierwszych prac, jakie mi zadano, to była jakaś tam kwestia to z dziedziny filozofii i właśnie gdzieś tam się odniosłem do takiego przykładu, jak świadectwo i przykład życia może wpływać na kształtowanie się sumień i charakterów młodego pokolenia i się tak odniosłem właśnie do sytuacji, w której codziennie przychodząc na uniwersytet przychodziłem koło elitarnego liceum katolickiego, przed którym, no przed godziną 8, dziesiątki, ale to może 50-80 młodych ludzi w wieku 15-17 lat stało i paliło papierosy. I przechodzący nauczyciele nie mieli prawa zwrócić uwagi, bo ci uczniowie nie byli na terenie szkoły. Absolutnie nie mogli zwrócić uwagi. Ja się odniosłem, że u nas w Polsce pod tym względem jeszcze do niedawna było to niewyobrażalne. Może teraz już to się zmienia. Pisałem o tym w roku 98-99. I wtedy mój profesor od filozofii zwrócił uwagę, że nie wolno sądzić, bo nie mam prawa osądzać. Czyli nie wolno było w ogóle się odnieść i skomentować i nawet zauważyć faktu, że gdzieś tam postawy młodzieży są niepokojące, że to jest no, jakieś tam, może być dla nich jakimś zagrożeniem, wpadnięciem w nauk, czy nauczyciele absolutnie nie mają prawa zwrócić uwagi, gdy chodzi o zachowanie moralne, no, chyba że jest zagrożeniem dla zdrowia czy życia ucznia na terenie szkoły.
Tak jak się tego słucha, to się ma wrażenie, że to jest jakiś taki straszny gorset.
No ale to jest straszne, ale to przychodzi do nas, powoli.
Przychodzi, ja miałem akurat szczęście być w tym momencie, kiedy dużo rzeczy przyszło do Polski. Ja pamiętam jak koło roku 99 czy 2000, albo nawet później, 2002, kłóciłem się z moją dentystką francuską, taką bardzo radykalną w poglądach, bardzo taką katolicką. Akurat był moment, chyba kwiecień czy maj, kiedy była parada ulicami Paryża, parada równości. I kłóciłem się, nie wspierałem się, to było oczywiście takie sympatyczne, pokojowe, że ona mówiła, zobaczy ksiądz, za rok, dwa będziecie do mieli w Polsce, jeśli jeszcze nie macie. Mówię, nie sądzę, że za rok, dwa, bo jednak nasze społeczeństwo jest zbyt takie jednolite i zbyt no, pod tym względem tak jasno określone, żeby to tak szybko weszło. To był 2001, góra 2002 rok, a już dwa lata później pierwsze pozwolenia gdzieś tam Łódź zabroniła, Warszawa też, ale gdzieś w innych... Miasto, już dochodzić. I byłem sam szokowany, że nie spodziewałem się, że aż tak szybko te parady normalnie wyjdą na ulicę.
A pytanie w kontekście naszego programu, wobec tego we Francji, w kraju od zasznurowanym tak ciasnym gorsetem poprawności politycznej, jak wygląda Boże Narodzenie generalnie? Jak to widać na ulicach poza komercją, bo podejrzewam, że tego nie brakuje. Tych akcentów komercyjnych.
Boże Narodzenie, oczywiście komercja, to znowu kolejna rzecz, tak jak mówię, koniec poprzedniego wieku, kiedy zaczynałem tam studia, u nas ta komercja dopiero tak nieśmiało wchodziła w połowie listopada, no teraz widzimy, że już zaraz po wszystkich świętych ona się wdziera, więc też widziałem to przesunięcie się terminu początku tych reklam i tego zaproszenia do zakupów, ale to oczywiście szokujące były dla mnie czubki betlejemskie, szopki bożonarodzeniowe, o których wszędzie mówili Francuzi i niech ksiądz idzie, zobaczy, szopki już otworzono. Czyli listopad był, chyba połowa listopada, otworzono szopki w galerii Lafayette. To jest taki ekskluzywny, bardzo drogi sklep, w którym obierają się takie gwiazdy świata mody, kina i tak dalej. Natomiast pojechałem tam to zobaczyć niedaleko opery w Paryżu. Co się okazało, te szopki to były ruchome lalki pozawieszane jak pacynki albo też gdzieś tam ruszały się na takich na takich platformach i to były te lalki, to były głównie prosiaczki i zajączki, no i myszki. I to nazywano szopki. Bo istotnie 100-150 lat temu były to prawdziwe szopki, gdzie była Maria Józef. Nawet Francuzi sami, ci najstarsi pamiętali jeszcze, czyli to musiały być lata 60., 50., najstarsi Francuzi, których z którymi rozmawiałem, oni pamiętali jeszcze szopkę betlejemską, ale już nawet nie wiedzieli, kiedy ona zupełnie zniknęła z tych wystaw galerii Lafayette.
Czyli pratradycja, pratradycja to było rzeczywiście budowanie szopek chrześcijański, betlejemski.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast samo Boże Narodzenie to jest dla katolików, dla chrześcijan oczywiście, jest msza pasterza, ale nie o północy, po to, żeby wrócili w Paryżu metrem do domu, jeśli nie będą się przemieszczać samochodem, tam msza najpóźniej jest o godzinie 10, bo metr pół do pierwszej kursuje, więc po to, żeby wrócili. Msza pasterza jest zatem godzina 8, 10 i po tej mszy pasterzy się wraca i się je kolację. Czyli koło północy zaczyna się biesiadowanie. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak post. Głównym daniem to jest pieczony indyk zazwyczaj, albo jakiś inny drób. Inne znaki oczywiście są, jakieś tam kolędy. Nie ma oczywiście znaku dzielonego się chleba prześnego, płatka. No, tak to wygląda, natomiast przede wszystkim dla większości Francuzów okres Świąt Bożego Narodzenia to jest okres wyjazdów do albo gdzieś na wieś, do tych tak zwanych maisons secondaires, czyli tych drugich domów, tych domów wypoczynkowych, albo gdzieś dalej na pod Palmę. Dlatego ten taki hałas teraz, gdy mówimy o tych sparaliżowanych lotniskach, proszę pamiętać, duża część tych, którzy są teraz na lotniskach, to nie są ci, którzy jadą do domów na święta. Oczywiście oni też stanowią duży procent.
Tylko z domów,
Ci, którzy jadą na wakacje, dla których jest to czas na wypoczynek, a nie na żadne świętowanie.
Tak, a właśnie te szopki w kościołach, szopki chyba są, prawda? Żłobki,
tak,
szopki.
Tak. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale one nie są takie barwne, piękne jak w Polsce, jak w Krakowie, jak w innych miastach. Aczkolwiek są takie elementy i wszędzie, w każdym kościele. Generalnie one są bardzo skromne. Zresztą Francuzi po soborze zrezygnowali z jakiejkolwiek tutaj wielkiej wystroju wystawności, idąc z duchem odnowy soborowej, uznali, że wszystko musi być najprostsze, więc nie tylko, że często powyrzucali czy posprzedawali na aukcjach złote kielichy i historyczne rzeczy do muzeów, a wszystko powkładali Pana Jezusa i całą celebrację w glinę albo drewniane naczynia liturgiczne, no to również, gdy chodzi o szopki, wszystko jest takie bardzo skromne.
Ale na zewnątrz kościoła, na przykład tak jak u nas, że jest żywa szopka czy coś, pewnie już nie ma takich rzeczy.
Nie kojarzę sobie, żeby gdzieś była żywa szopka. Być może musiałbym sobie przypomnieć, chyba że koło katedry Notre Dame, ale nie pamiętam w tym momencie, czy jest, nie kojarzę sobie. Raczej nie, choć może gdzieś się zdarzało. Bardziej sądzę, jeżeli już to w Alzacji, czyli te naleciałości niemieckie, Tam bardziej można spotkać te szopki bardziej wystrojone. To Strasburg, te okolice, to tak, ale w Paryżu tak.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Ja dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za obecność i za te bardzo ciekawe i cenne uwagi. No ale patrzmy, do nas to przychodzi. Przychodzi do nas ta polityczna poprawność. I no, dla mnie takim przykładem ostatnim, który wprowadzono, i to się tak bardzo dziwię, jest na przykład obligatoryjna obecność na listach wyborczych. 35% ma być mężczyzn, 35% kobiet. No to jest dla mnie straszne. Przecież to jest małpowanie właśnie pewnych jakichś takich wzorców zachodnich, że płeć ma być kryterium mądrości. Od kiedy to płeć jest w płci, jest zaklęta mądrość. I uważam, że jest to wielka głupota. I dlaczego nasz Sejm na to poszedł? No a szczególnie tutaj zatem była partia przewodząca nam, czyli PO. I nie wyobrażam sobie, jak można było uchwalić taką głupotę.
Gdzieś chyba głęboko w tym, jakby ja tak to rozumiem, że jest takie założenie, że jest to walka może ze stereotypami, że właśnie kobieta się do czegoś nie nadaje, że się jej nie docenia i że jest taki czas, że dopóki ludzie to zrozumieją i uznają w kobiecie też pełnoprawnego obywatela i człowieka o takich samych, powiedzmy, potencjale także intelektualnym, no to na razie trzeba się umówić, że będziemy na pół dzielić, jakby zmusić do myślenia, zmusić do przełamania pewnych stereotypów, aczkolwiek jest to w moim też przekonaniu bardzo, bardzo sztuczne.
No ale właśnie znowu, jak można kogoś do czegokolwiek zmuszać? Jeżeli, załóżmy, na danym terenie kobiety nie chcą kandydować w wyborach, bo przecież prawo w Polsce nie zabrania kobietom kandydować.
Nie, oczywiście.
Jest równość wobec prawa. Tu nie ma żadnej dyskryminacji.
To nie jest uderzenie w prawo. To jest uderzenie w mentalność. Uderzenie w mentalność. Ponieważ normalnie, wydaje mi się, powinno być tak, że proszę bardzo, startujcie i zweryfikuje was wyborca.
Jeżeli
przecież kobiety
tak.
się mogą skrzyknąć i wybrać sobie kobiety, prawda? Czy nawet mężczyźni, jeżeli uważają, że tę kobietę. Ale zakłada się, że mimo wszystko w głowie tyle lat stawiano mężczyznę wyżej od kobiety, dawano mu prawa i tak dalej, że w głowie podświadomie wszyscy głosują na mężczyzn taki czy owak, że uznając podświadomie kobietę za coś gorszego. Ja tak to rozumiem. I stąd, żeby w to uderzyć, a inaczej się jakby tego przełamać nie da, ci, którzy to głoszą, tak zakładają widocznie, a nie ma czasu na uświadamianie i urabianie i tak dalej, no to uderzmy to parytetach.
Ale właśnie, ja na przykład w mojej głowie to przynosi odwrotny skutek.
Prawdopodobnie.
Bo ja do tej pory nie kierowałem się płcią. Idąc do wyborów, w ogóle się nie zastanawiałem, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Nie brałem tego pod uwagę i w ogóle jako kryterium.
Podejrzewam, że ci, tylko którzy to głoszą, by i tak się w to nie uwierzyli.
Naprawdę, ale ja rozmawiałem też z niektórymi ludźmi, no trudno mi z wieloma nie, ale z niektórymi. I oni mówili to samo, że w ogóle tego nie brali pod uwagę, tylko brali, czy poglądy tej danej osoby zgadzają się z jego poglądami. Na poglądy patrzyli, na postawę tego człowieka, a nie na to, czy mężczyzna, czy kobieta. Ja na przykład w tych obecnych wyborach samorządowych na przykład zagłosowałem na jednej z list na dwie kobiety, a na żadnego mężczyznę. Bo akurat poglądy tych kobiet mi się podobały. No to teraz powinni się na mnie faceci obrazić, że ja na nich nie zagłosowałem. A ja w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Ja dopiero później się gdzieś pod wpływem właśnie tych dyskusji, nie, o tych procentach na listach, dopiero zacząłem na to zwracać uwagę. A kobiety nie są na listach wyborczych po prostu dlatego, że one tego nie chcą. Przecież jeżeli któraś kobieta chce być politykiem, bardzo dobrze, niech sobie będzie. Ja nie mam nic przeciwko temu i ja na przykład chętnie zagłosuję na kobietę. A jeżeli by na jakiejś liście wyborczej było 80% kobiet, nie mam nic przeciwko temu. Bo jeżeli w danym terenie kobiety są aktywne politycznie i kompetentne i chcą kandydować, ja uważam, niech kandyduje. Dlaczego ograniczać, że tylko 35%? Niech tam będzie na tej liście nawet 100%. Ale się nie kierujmy płcią. No i teraz, no przecież ta partia miłościwie nam panująca, PO, no robi takie głupoty pod tym względem, tak małpuje ten Zachód, tak brak wszelakiego jakiegoś krytycyzmu, że to po prostu w głowie się nie mieści. I ja też teraz nie rozumiem, jak ludzie mogą na nich głosować. Przecież wiedzą, że to jest, że oni takie durne prawa będą wprowadzać. I jak teraz można na nich głosować? Albo ta ustawa o wychowaniu dzieci, czy właściwie o zakazie wychowania dzieci, że troszeczkę to złagodzono, ale przecież miało być tak, że nie tylko, że nie wolno dziecku dać klapsa, ale w ogóle nie wolno byłoby dziecka krytykować, zakazywać czegokolwiek.
I u nas wywierać jakiejkolwiek presji.
Jakiejkolwiek presji. Przecież wychowanie polega na pewnej presji, na narzucaniu pewnych poglądów.
Mi się wydaje, co ksiądz
powiedział, ktoś tutaj pisze do nas tak.
Dlaczego ktoś...
Jola Olsztyn, pozwolę sobie wtrącić się w rozmowę. Kobiety są uważane za słabą płeć, która nie powinna się udzielać w życiu politycznym i społecznym. Bardzo stare poglądy, a jednak wciąż się nic nie zmienia. Kobiety nie kandydują, ponieważ od początku wiedzą, że nie będzie na nie głosów, w większości właśnie z powodu płci.
Może właśnie to jest błędne koło właśnie.
No właśnie, to jest błędne koło. Kochana Jolu z Olsztyna, ja się z tobą kompletnie nie zgadzam. Ja osobiście nigdy nie uważałem kobiety za słabą płeć, bo kobieta z natury swej jest bardziej wytrzymała niż mężczyzna. I to ja przecież to wiemy od dawna.
Ale stereotyp jest. Stereotyp jest na przykład gdzie się będziesz... Kobieta na przykład na początku bardzo szokowała. Kobieta za kółkiem autobusu. Ona sobie da radę w ta... Tu kor, no, ale tu teraz zaraz... tym wielkim kołem kręcić.
No, ale,
przykład ja będę...
No ale weźmy, ale chwileczkę. Ale przecież kobiety fizycznie są słabsze od mężczyzn, bo taka jest ich struktura, taka jest ich budowa.
I tu się nie zgodzę, wyczytałem ostatnio, no, że
nieprawda. Ale zaraz, w podnoszeniu ciężarów, no facet więcej wyciśnie niż kobieta. No.
Ale słyszałem świetne porównanie, że facet tylko poderwie, ale kobieta kijeczkiem to poprzesuwa. Jest po prostu, no. To siła jest rozłożona,
no właśnie.
Trochę zupełnie inaczej wykorzystywana.
Natomiast psychika kobiety wcale nie jest słabsza niż mężczyzny.
Nie jest o wiele mocniejsza.
No i właśnie, o to chodzi.
Natomiast przede wszystkim są mocniejsze, odporniejsze na ból.
W takim jednakowym
tak
zrywie ten mężczyzna jest, no to teraz trzeba byłoby wprowadzić zawody sportowe razem, na przykład biegi, boks, podnoszenie ciężarów. Dlaczego dzielić mężczyźni kobiety? Razem to, niech to będzie. Otóż właśnie, że nie. Mężczyźni są inni, kobiety są inne, mają inne wyniki sportowe, inaczej są zbudowani fizycznie, mają inne siły. I teraz nie wolno tego w ten sposób mówić.
Nie można też równać też w ten sposób, prawda?
No i znowu dalej Ola tutaj do nas pisze. Nie każdy mężczyzna potrafi przyznać, że kobieta jest też człowiekiem. Niestety może w większości podpowiada męska duma. No i no właśnie, no znowu tutaj, to jest właśnie mówienie szowinistyczne, kochana Jolu. Jaka męska duma? Co to znaczy męska? Dlaczego jest wmawianie znowu mężczyznom jakiegoś szowinizmu? Nie każdy mężczyzna potrafi przyznać, że kobieta jest też człowiekiem. To proszę z tymi mężczyznami rozmawiać, jeżeli któryś tak uważa. To są jednostkowe przypadki, ale to, co jest błędne, patologii nie narzucać wszystkim normalnym mężczyznom, którzy tak nie uważają.
Tak,
i teraz wprowadzanie parytetu płci do listy wyborczej traktowanie wszystkich mężczyzn jednakowo. Nie wolno w ten sposób robić. Trzeba się kierować kompetencjami, a nie płcią.
W pewnym sensie jest tutaj pułapka, bo zwalczając jedne stereotypy, potwierdzamy inne, choćby co do mężczyzn, prawda? Zwalczając stereotypy niekorzystne kobietom, w ten sposób także propagujemy niekorzystne.
Jola pisze dalej, nie narzucam, przepraszam, może źle się wyraziłem, ależ kochana Jolu, bardzo się cieszymy, że z nami tutaj dyskutujesz.
Przynajmniej nam się ożywiła dyskusja.
Tak, troszeczkę
już się robiło
adrenalina poszła w górę, ależ bardzo proszę, narzucaj, nie musisz nic przepraszać. I no, ty tak uważasz, a my dyskutujemy no, z poglądami, jak najbardziej.
Księże Stanisławie, ale czas także chyba kierować się ku naszemu tematowi, czyli Bożemu Narodzeniu,
tak
naszym
jest.
Świętom.
No, ale to rozmawiamy, myślę, cały czas ten temat, bo to w kontekście politycznej poprawności, z którą się nie zgadzamy. No, ale właśnie
na szczęście cieszę się tak, słuchając księdza Tomka, że jeszcze prosiaczków, kotków i piesków w szopkach nie mamy. To znaczy nie mamy tylko piesków i kotków jeszcze.
Ale mamy tego coraz więcej, bo coraz częściej na kartkach świątecznych jest tylko napisane wesołych świąt, a nie jest już napisane świąt Bożego Narodzenia. Coraz częściej to wchodzi.
To się tak zauważa, aczkolwiek na przykład i jest to taka charakterystyka polska, że na przykład urzędy rozsyłając karty, sam to widziałem, wiele urzędów nawet, kupuje chociażby od KSM-u. KSM ma taką akcję Kartka Świąteczna, gdzie propagujemy właśnie znaki, symbole chrześcijańskie tych świąt i wiele instytucji nawet kupuje od nas te kartki i rozsyła. Czyli jeszcze jest to w Polsce, że nawet instytucja może sobie pozwolić i ma odwagę i uważa to za całkowicie normalne i naturalne, że wysyła kartkę z życzeniem wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz z wizerunkiem na przykład świętej rodziny. Podejrzewam, że w krajach o bardziej zasznurowanym gorsecie poprawności politycznej to jest nawet nie do pomyślenia, żeby instytucja
oczywiście,
jakakolwiek
tak.
szanująca się tak. wysłała chrześcijańską kartkę.
Tak, była, za to byłaby kara. No u nas też są w szkołach przedstawiane jasełka normalnie o treści religijnej.
One stały się też jakby częścią życia szkolnego, jakby takiego, można powiedzieć, kalendarza szkolnego.
Tak.
To jest też całkowicie
naturalne.
I to
nikt się temu nie dziwi, nikt nie robi z tego problemu żadnego. Młodzi ludzie nie pamiętają absolutnie czasów komuny, kiedy to było zakazane. I to weszło w... No ja teraz jestem bardzo ciekawy, czy ci wszyscy od politycznej poprawności będą dążyć do tego, żeby zakazać w szkole jasełek, czy nie. bo na przykład może się tam trafić dziecko niewierzących rodziców, jemu będzie przykro, jak zobaczy Jezuska w żłóbku.
Można by ewentualnie w scenariuszu Jasołek dopracować i tam dorzucić jakieś dziecko niewierzących rodziców, które miałyby jakiś krótki wierszyk o treści ateistycznej. Ale to taki żart. Natomiast jeszcze ciągle jakby pokazując, że bronimy się przed poprawnością polityczną. Dzisiaj byłem i serdecznie pozdrawiam w Łosicach na takim opłatku nowo wybranego, niedawno wybranego, niewybranej rady powiatu. I tam usłyszałem wiele takich słów, kiedy sobie nawet świeccy ludzie nasi, ludzie wierni, wybrani do samorządu życzą, powołując się na takie chrześcijańskiego ducha, życząc błogosławieństwa Bożego, gdzie się odwołuje do nowonarodzonego Jezusa, do tej tajemnicy. I to jest takie piękne, bo nikt ich do tego nie zmusza i to jest takie naturalne, czyli ciągle jeszcze tego chrześcijańskiego ducha mamy, przynajmniej w tej obyczajowości, aczkolwiek jest to zagrożone. Trzeba to uczciwie powiedzieć.
I dlatego między innymi o tym też mówimy, że żeby w kontekście Bożego Narodzenia, świąt, żebyśmy byli bardzo wyczuleni i nie dali sobie tej treści wyrwać, bo lew ryczący krąży.
Tak, chociażby
kogo by tutaj
ukrąsić, w kontekście bożonarodzeniowej agresji poprawności politycznej na Boże Narodzenie, mamy tutaj kwestię naszego świętego Mikołaja, który już dawno w telewizji, chociażby w środkach masowego przekazu, nie jest biskupem. Uh-huh. Nie jest chrześcijańskim duchownym z wizerunku. Ja jadąc tutaj, księże, słucham audycji w innej stacji radiowej, tam jakiś taki był powtarzany sondaż, jak to zwyczajowo w okresie Bożego Narodzenia, w przedszkolu robiony pośród dzieci i dziecko opisywało, jak wygląda święty Mikołaj, że ma czerwoną czapkę, że ma bąbla białego na tej czapce, czyli już wizerunek krasnala zamiast biskupa.
Tak.
I to może z taką małą wojenkę, może wytoczmy taką małą wojenkę poprawności politycznej, apelując do wszystkich rodziców, którzy to mogą. Jeżeli nawet kupiliśmy te stroje w supermarketach, gdzie ten dół byłby już tym krasnalowym, to chociaż zachowajmy naszemu biskupowi mitrę prawdziwą z krzyżem, żeby to było widać, żeby dziecko pytało, a kto to jest, to wtedy będziemy mieli okazję opowiedzieć i życiorys świętego Mikołaja i przy okazji także dokonać takiej katechezy bożonarodzeniowej. Więc walczmy o prawdę o świętym Mikołaju także, wbrew poprawności politycznej.
Tak, czy dzieci powszechnie, jak pytać je, gdzie mieszka święty Mikołaj, odpowiadają, że w Laponii, a święty Mikołaj mieszka w niebie. Prawda? Dzisiaj ludzie go zastępują, działają w jego imieniu. I też trzeba o tym z dziećmi rozmawiać. Też myślę, że rodzice o tym nie rozmawiają. I dzieci z Polski powszechnie wysyłają listy do Laponii z prośbą o prezenty. A to jest też silnie związane z Bożym Narodzeniem, z tymi świętami. I ta niestety polityczna poprawność nam tutaj bardzo mocno wkracza. I
bardzo nam tą historię...
Możemy przegrać wojnę świętego Mikołaja.
Tak, życie świętego Mikołaja, który jest świętym Kościoła, można powiedzieć, nie tylko, że zakłamała, to jeszcze w pewnym sensie zawstydziła nas, bo tak sobie teraz próbuję wyobrazić sytuację, że mamy oto przedszkole czy szkołę i jakby się zachował nauczyciel, który miałby powiedzieć wobec dzieci dzisiaj, że święty Mikołaj mieszka w niebie, jest to święty Kościoła, biskup, który swoje życie poświęcił na tym, by pomagać ubogim. Czy ktoś jest dzisiaj, już dzisiaj ma odwagę, żeby to powiedzieć. Jeżeli jest, to jest wielkim wojownikiem przeciwko poprawności politycznej. Jest w pewnym sensie nawet bohaterem.
Przykłady mamy pozytywne, bo ja mam strój świętego Mikołaja właśnie z laską pasterską, biskupią i z czapką właśnie z mitrą, z krzyżem. I ten strój wypożyczam też do szkoły na przykład. I przychodzi do szkoły z prezentami Mikołaj, święty Mikołaj jako biskup.
Mnie się wydaje, że
dzieci, u nas to dzieci wiedzą.
Tak.
I to chyba trzeba to propagować, ale to też wychowawcy, nauczyciele, rodzice powinni być na to wyczuleni.
Więc taka wielki, wielki przedświąteczny apel. Kochani, to dużo nie kosztuje, tylko te, które róbmy mitry.
Tak.
To pyszczek ryby, łatwo sobie to wyobrazić. To jest głowa ryby, bo to jest stary znak chrześcijan. Rozkładający się, zresztą każdy widział biskupa, każdy widział jego czapkę, nakrycie głowy, więc róbmy mitry z krzyżem, walczmy o świętego Mikołaja, walczmy o prawdę świąt Bożego Narodzenia.
No jeszcze Ola z Olsztyna pisze, chyba słucha nas przez internet, prawda? Bo to tak daleko, to inaczej się nie da, więc pozdrawiam jeszcze raz.
Chyba, że przy tym mrozie czasem są takie zjawisko fizyczne, jest, że fale gdzieś tam dolecą. Aha, ale może daleko. Zaraz pani Ola potwierdzi.
Pani Ola pisze, że popiera to, co mówimy o świętym Mikołaju i pisze, że dzieci trzeba uświadamiać. Od początku błędem jest ukazywanie Mikołaja jako pana w czerwonym stroju. Zgadzamy się oczywiście w całej rozciągłości. Jolu, życzymy radosnych świąt, pokoju Bożego w to Boże Narodzenie, no i trwajmy w tych naszych przekonaniach prawdziwych, w tym, w czym zostaliśmy wychowani.
Tu jeszcze kamyk do ogródka pani Joli wrzucę, że mimo, że my tutaj z księdzem Stanisławem już wyraziliśmy parokrotnie wielki szacunek, atencję do kobiet, to jeszcze byśmy też apelowali, żeby w imię poprawności politycznej jednak Mikołaj też nie był panią Mikołajową, co się też na Zachodzie zdarza, tak. Że no, dla wyrównania szans płci także obowiązek jest, żeby kobiety, czy była wersja żeńska Mikołaja, a on się stał nawet żoną Mikołaja.
No, żoną Mikołaja. Na Zachodzie dochodzi, że Boga nie można nazywać ojcem, czy próbowano nadać płeć Duchowi Świętemu, ale nie przyniosło to do tej pory jakichś efektów zadowalających. No także myślę, że my temu nie ulegniemy, chociaż u nas też próbuje się wprowadzać na przykład nazwy zawodów żeńskie. No nie ma, tak język jest ukształtowany, prawda? Jest pan profesor i pani profesor, a tutaj feministki mówią i ci w ogóle od poprawności politycznej trzeba mówić pani profesora. I to jest tak śmiesznie brzmi w naszym języku.
I tak, bo po polsku raczej profesorka, jeśli już, ale
profesorka,
to już,
tak.
Już jest jakoś inaczej.
Znaczy, no, chociaż często...
Pani to, sędzia, prawda?
Pani to, sędzia.
To nie, tylko...
No, mówi się, no, pan sędzia i pani sędzia. No to, ale literka A jest końcówką żeńską. To powinno się mówić pani sędzia, ale pan sędzin.
Na przykład.
Albo jest pani geodeta, ale pan geodet. No tak, jeśli już tego się trzymać. Ale to wychodzą głupoty. Sztuczne manipulowanie z językiem
prowadzi do głupot. Pewnie byśmy się z czasem z tym oswoili, ale byłby to wielki bałagan językowy, tak sądzę.
Mamy sprostowanie jeszcze, nie wiem dlaczego, ale nastąpiła jakaś pomyłka. Nie jestem Jola z Olsztyna, tylko Agnieszka z Łosic. No bardzo nam miło, Agnieszko, ale nam tutaj wyskakuje właśnie w nagłówku Jola Olsztyn.
Widocznie ktoś może zapisał źle, jeżeli to jest w gadu-gadu, prawda?
Tak, a to jest Agnieszka
czyli
z Łosic.
Ojej, pozdrawiamy Agnieszkę z Łosic. Wyjaśniliśmy już kwestię fal. Do Olsztyna nie dolatują.
Tylko do Łosic. Łosice. Ale Łosice bardzo mile wspominamy, bo ksiądz Wojciech pochodzi z Łosic, a ja tam też kiedyś pracowałem bardzo dawno temu, bo 25 lat temu, ale mile wspominam.
To jest dopiero srebrny jubileusz, także nie tak dawno. Nie tak dawno.
Tym bardziej mile wspominam, że była to moja jedyna, jak do tej pory, parafia wikariuszowska. Jola nam dziękuję. Jola, przepraszam, Agnieszka z Łosic nam dziękuję za pozdrowienia i zaprasza nas do Łosic. A my zapraszamy do Katolickiego Radia Podlasie. A gdybyś zadzwoniła, Agnieszko, to już słyszelibyśmy twój głos przez telefon i tu przez radio na antenie. To też byłoby nam bardzo miło. Pozdrawiamy jeszcze panią Halidę z Pilawy, która pisze na gadu-gadu, że jest dostępna, to znaczy tutaj, że można z nią korespondować. No, ale już nie zdążymy, bo nasza audycja dobiega końca. Życzymy wszystkim właśnie tych pięknych, radosnych, prawdziwie chrześcijańskich, religijnych świąt Bożego Narodzenia. Na koniec trzeba powiedzieć, że no cieszmy się, radujmy się, że jeszcze Polska się jakoś trzyma.
No trzyma, bo nasza audycja o tym świadczy, że mogliśmy swobodnie jeszcze o tym mówić.
O tym porozmawiać, tak. I nasze radio też zapewne żadnych reperkusji nie będzie mieć, znaczy jakichś przykrości z tego powodu, że o tym rozmawiamy. I myślę, ja to tak sobie myślę, że Polska przeciwstawi się temu jednak napływowi tej głupoty z Zachodu, ponieważ no, pewne straty będą, bo zawsze muszą być, tak jak reformacja w Europie poczyniła wielkie spustoszenie, w Polsce poczyniła wiele szkód, problemów, ale jednak daliśmy sobie radę, poradziliśmy sobie z tym. Na przykład komunizm zawładnął umysłami nie tylko na wschodzie, ale i też na zachodzie, elity intelektualne zostały opanowane przez ideę komunistyczną, lewicową. W Polsce dużo mamy strat, bo dużo ludzi ma myślenie komunistyczne, ale jednak jakoś sobie z tym poradziliśmy. Tak samo i z tym, z ideologią New Age, politycznej poprawności. No część ludzi ulegnie temu, no bo niestety jest pewna presja i straty będą, ale tak mi się wydaje, generalnie to my sobie z tym jednak poradzimy.
W internecie znalazłem taki artykuł Brygady Politycznej Poprawności pani Agnieszki Kołakowskiej i w tym artykule jest, i to będzie cytat, że ona określa, że po Polsce już krąży groźna amerykańska choroba z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością. Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia i, co może najsmutniejsze, poczucia humoru. Polakom po pierwsze poczucia humoru nie brakuje. Nie brakuje także, wydaje mi się, zdrowego rozsądku. Jesteśmy narodem, który tego akurat tej cechy od Pana Boga dostał sporo. I tutaj jeszcze dostałem taką też informację, że co do kwestii sędziego, pani sędzia i pan sędzia, to rzeczywiście tutaj dokonamy lapsusu pewnego słownego. Chodziło mi raczej o tym, że funkcjonowało kiedyś pojęcie, próba wprowadzenia pojęcia czy terminu pani sędzina też, ale to chyba jakoś się też tak niespecjalnie przyjęło, uważa się za archaiczne i dzisiaj się bardziej promuje pan sędzia i pani sędzia i ci od poprawności politycznej zwracają uwagę, żeby właśnie nie używać sędzina, żeby nie wyróżniać. To takie małe sprostowanie w tej kwestii.
Dziękujemy bardzo.
Tak, życzymy błogosławionych świąt, spokojnych, rodzinnych, bliskich, niepoprawnych politycznie.
Tak.
Takich naszych.
Zawsze byłem przekorny od małego i teraz też jestem i będę zawsze niepoprawny politycznie.
Tak, i niech będzie Mikołaj z Mitru. Taka prośba. Koniecznie. Biskup. Tak.
I
w niebie.
Zawsze Boże Dziecię Jezus w żłóbku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
Bez niedomówień. Bez tabu. Bez ograniczeń. Czarno na białym.